Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj na koniec tygodnia moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli, to rozpoczniemy od darów, od prezentów, które otrzymał szpital w
to
ostatnim
lubimy.
Czasie. Tak. O tych trudniejszych sprawach za chwileczkę będziemy oczywiście rozmawiali. Dary dla hematologii, onkologii, dla oddziału dziecięcego. Dużo jest takich darowizn z różnych instytucji, organizacji, fundacji.
Nie jest dużo, dlatego cieszymy się z każdych darowanych środków, bo one są przeznaczone celowo, szczegółowo bezwzględnie na nasze potrzeby. Tak się stało w przypadku Fundacji DKMS, która wsparła nasz oddział onkologiczno-hematologiczny, a też szczególnie tę część hematologiczną. Oczywiście skorzystał cały oddział. Otrzymaliśmy aparat przyłóżkowy RTG, to znaczy otrzymaliśmy pieniądze, za które około 300 tysięcy złotych, za które kupiliśmy aparat przyłóżkowy RTG, pompy infuzyjne i trochę sprzętu drobnego, na który zawsze brakuje pieniędzy w szpitalu, a który jest niezbędny do funkcjonowania oddziału. Bardzo się cieszyliśmy, że dość istotna i znana w Polsce fundacja DKMS, która zajmuje się generalnie kwestiami hematologicznymi, wspieraniem hematologii, zauważyła również nasz ośrodek. Tak na marginesie, jeden z nielicznych na Mazowszu oddział onkologiczno-hematologiczny, czyli tutaj łączymy i onkologię i z leczeniem również chorób krwi szeroko rozumianych. I cieszymy się bardzo, że w Ciechanowie ten ośrodek hematologiczny rozwija się. Mamy już troje specjalistów, którzy zajmują się chorobami krwi i zabezpieczają potrzeby zdrowotne w tym zakresie pacjentów z całego regionu północnego Mazowsza.
A nie jest to proste hematologów pozyskać?
No to nie jest bardzo proste. To są lekarze, no nie chcę powiedzieć nasi, ale tutaj stąd z Ciechanowa, którzy specjalizowali się w ramach pracy już w szpitalu ciechanowskim. Tym bardziej się z tego cieszymy. Druga radość, która nas spotkała niedawno, to inicjatywa, myślę, że chyba to jest szersza inicjatywa Fundacji Ronalda McDonalda, która zapewnia środki na zakup łóżek, takich łóżko-kanap dla rodziców, którzy zajmują się, są razem z dziećmi podczas pobytu w szpitalu. Ta obecność rodzica jest niezwykle ważna dla dzieci. Wydaje się to oczywiste, ale rzeczywiście praktycznie przy każdym dziecku w szpitalu, które jest, szczególnie w tych dzieci najmłodszych, zawsze są rodzice i no też im trzeba zapewnić właściwe warunki pobytu w szpitalu. Tym bardziej cieszymy się, że tę bazę łóżek, łóżko kanap przeznaczonych dla naszych opiekunów, dla naszych rodziców, czy też opiekunów prawnych, którzy są z dziećmi w oddziale dziecięcym lub pod oddziale chirurgii dziecięcej, mogliśmy wzbogacić o 4 kanapy darowane przez właśnie Fundację Ronalda McDonalda. Wcześniej już 2-3 lata temu otrzymaliśmy duży pakiet takiego wsparcia z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo to było, tutaj próbuję sobie przypomnieć, ale około 20 łóżek, łóżko kanap, które do dzisiaj funkcjonują na oddziale, więc te cztery jak najbardziej zwiększyły, uzupełniły nasze potrzeby. Potrzebujemy jeszcze około 10, żeby tak naprawdę dla każdego łóżka dziecięcego była zawsze łóżko kanapa dla rodzica.
Bo wypoczęty rodzic to też lepszy proces zdrowienia.
No zdecydowanie.
No i pomoc też.
Pomoc, ogromna pomoc w procesie terapeutycznym. Opiekun jest włączony w ten proces. No przede wszystkim niweluje w sposób istotny poziom stresu u naszych najmłodszych pacjentów, a to jest podstawa procesu zdrowienia.
Jak to dobrze, że minęły już te czasy, kiedy dzieci same zostawały w oddziałach.
No tak, to aż nie można sobie tego
wyobrazić. Nie wyobrażam sobie, tak, panie dyrektorze.
Że dziecko można było zostawić zupełnie samo. Nie, te czasy bezpowrotnie już minęły. Rodzice oczywiście są ważnym, nie chcę powiedzieć brzydko, elementem procesu terapeutycznego, ale rzeczywiście odgrywają ogromną rolę w procesie leczenia właśnie podczas hospitalizacji, czy w oddziale dziecięcym, czy w oddziale chirurgii dziecięcej, czy też w innych oddziałach, chociaż większość w tej chwili dzieci po naszej reorganizacji leczona w szpitalu, to jest około 15% pacjentów. W ogóle szpitale to są pacjenci do 18 roku życia. To jest istotna grupa pacjentów, którzy do zmian organizacyjnych byli leczeni w sumie na 5 oddziałach w naszym szpitalu, bo w oddziale obserwacyjno-zakaźnym, w oddziale okulistycznym, w oddziale laryngologicznym i w oddziale oczywiście chirurgii dziecięcej i pediatrycznym. W 2022 skoncentrowaliśmy miejsce leczenia i pobytu pacjentów, tych naszych najmłodszych, do tego jednego miejsca, czyli do tej przestrzeni wyremontowanej na parterze, gdzie był kiedyś tylko i wyłącznie oddział pediatryczny, a po rozbudowie znajduje się duża przestrzeń, w której leczymy, po prostu leczymy dzieci.
Panie dyrektorze, przy okazji przekazania daru dla oddziału hematologii i onkologii, powiem szczerze, niektóre osoby były zaskoczone skalą rozwoju tego oddziału. Powiedzmy, że no jest to, jak pan już powiedział, że jest to niezwykle ważny oddział. Jak udało się doprowadzić do takiego poziomu onkologii ciechanowską?
Przede wszystkim jest to proces, a zaczyna się on od tego, że potrzeby zdrowotne są naszego regionu są zauważone, a potrzeby onkologiczne i problem, szeroko rozumiany problem chorób onkologicznych jest, to jest już truizm, niestety, są niezwykle powszechne. My tę potrzebę widzimy problemy z dotarciem do specjalistów i do szybkiego wdrożenia leczenia, chociażby wielu mieszkańców północnego Mazowsza jest dotknięta chociażby wykluczeniem komunikacyjnym i po prostu zwyczajnie nie jest w stanie dotrzeć do dużych ośrodków klinicznych, czy to będzie Warszawa, Olsztyn, no bo to są najbliższe, które mają dość mocno rozbudowaną bazę leczenia onkologicznego, więc nie są w stanie dotrzeć do tych ośrodków. Stąd odpowiedzią na to jest rozwój naszego oddziału onkologiczno-hematologicznego. Jeszcze raz podkreślam tę hematologię. Nasze inwestycje, które poczyniliśmy już w latach 2017, 18, 19 w modernizację, bo to były jedne z pierwszych inwestycji, które rozpoczynałem w naszym ciechanowskim szpitalu, to były właśnie inwestycje w infrastrukturę onkologiczną. My zmodernizowaliśmy cały oddział onkologiczny. Praktycznie ten dawny pawilon pulmonologiczny w tej chwili jest bazą leczenia onkologicznego w naszym szpitalu i w naszym, tym samym w naszym regionie. Od leczenia, od tego oddziału onkologicznego, stacjonarnego, przecież prowadzimy chemioterapię dzienną. Tutaj też potężna inwestycja w pracownię leków cytostatycznych, która powstała, jest elementem apteki szpitalnej, powstała przy samym oddziale, żeby ułatwić pacjentom i naszemu personelowi podawanie tych leków. Modernizacja, inwestycje w samą przestrzeń medyczną oddziału onkologicznego. Podporządkowanie też organizacyjne, również hospicjum i włączenie hospicjum, które w tej chwili jest pod oddziałem medycyny paliatywnej w strukturach oddziału onkologicznego. Więc to było to, co mogliśmy zrobić jako dyrekcja szpitala, czyli zainwestować w przestrzeń medyczną dla potrzeb rozwoju onkologii. Natomiast ważne jest też to, że udało nam się utrzymać, ale także rozwijać nasz personel, czy lekarski, czy pielęgniarski. I w tej chwili liczba lekarzy i onkologów, i hematologów, i pielęgniarek z wykształceniem specjalistycznym i kompetencjami specjalistycznymi jest wystarczająca, żebyśmy mogli, i to mogę z całą pewnością powiedzieć, że w zakresie leczenia onkologicznego realizujemy świadczenia na tym samym poziomie, co ośrodki kliniczne. Tylko że u nas tych pacjentów jest trochę mniej, i na pewno podchodzimy do nich w sposób indywidualny. Tu u nas na pewno nie są tylko numerem PESEL, jak w wielkich ośrodkach onkologicznych, które muszą przepracować całą dużą falę pacjentów, dużą ilość pacjentów zapisanych w kolejkach. Ważną kwestią również leczenia onkologicznego jest nasze leczenie zabiegowe i to też jest bardzo ważny element, bo praktycznie w każdym oddziale zabiegowym, a szczególnie w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej, leczymy i realizujemy, leczymy też chorobę onkologicznie zabiegową. Nasz oddział chirurgii ogólnej, onkologicznej i bariatrycznej przede wszystkim koncentruje się na leczeniu również laparoskopowym, czyli małoinwazyjnym leczeniu nowotworów układu pokarmowego, między innymi jelita grubego. Na tym się głównie koncentrujemy i w tym się specjalizujemy, ale również w nowotworach piersi. Nasi laryngolodzy w tej chwili dysponują świetnym sprzętem. Też niedawno chwaliliśmy się zakupami poczynionymi dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego na wyposażenie oddziału laryngologicznego, który też wykonuje świadczenia w zakresie leczenia onkologicznego nowotworów głowy, szyi, krtań.
Panie dyrektorze, to skoro jesteśmy już na tym terenie pawilonów poza głównym budynkiem, jeszcze dodajmy, otoczenie się bardzo zmienia, to powiedzmy króciutko przed przejściem do tematu inwestycji, jak funkcjonuje oddział zakaźny? Czy już przeprowadzka się odbyła?
No tak, oddział zakaźny, znów potężna inwestycja, która jest odpowiedzią na nowe potrzeby zdrowotne, które dopiero poznaliśmy w czasie pandemii, bo sobie przypomnieliśmy o tym, że potrafią się pojawić takie choroby zakaźne, które paraliżują funkcjonowanie całego społeczeństwa, całego państwa. Stąd pomysł do powrotu jednak istnienia w ramach struktury szpitala rozbudowanego oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Przeniesienie już się odbyło, oddział funkcjonuje i pacjenci już są leczeni w nowej przestrzeni od miesiąca. Natomiast stoimy przed kolejnym krokiem, który zakończy już etap zasiedlania tej naszej nowej inwestycji, czyli inwestycji związanej z modernizacją, tylko przypomnę, modernizacją pawilonu, dawnego pawilonu zakaźnego, polegającej na tym, że powstały tam przestrzeń dla dwóch oddziałów, czyli dla oddziału obserwacyjno-zakaźnego, o którym przed chwilą mówiłem, no i przestrzeń dla oddziału psychiatrycznego. I 12 czerwca, czyli w przyszłym tygodniu, już za parę dni, pacjenci oddziału psychiatrycznego i cały personel zostaną ostatecznie, definitywnie przeprowadzeni.
I ten proces się już zakończy.
I ten proces zakończy się, pacjenci rozpoczną już leczenie psychiatryczne w nowej, nowo wybudowanym, o tak trzeba powiedzieć, że w zasadzie ta przestrzeń jest po prostu nowo wybudowana, w nowo wybudowanym oddziale psychiatrycznym, 41-łóżkowym, z bazą również umożliwiającą utworzenie oddziału dziennego. No, mamy cały czas w głowie to, że będziemy chcieli utworzyć tutaj, czy wpisać się w nowy model leczenia psychiatrycznego, leczenia środowiskowego poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego, które będzie wspierane przez oddział, przez ten oddział stacjonarny. Natomiast kluczem czy podstawą funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego będzie oddział dzienny, będzie ambulatoryjna opieka specjalistyczna, będzie środowiskowa opieka psychiatryczna. To stoi przed nami jeszcze, to jest przed nami.
Szpitale nauczone pandemią próbują wyprowadzić sprawy zakaźne z budynków. Weźmy też przykład szpitala w Przasnyszu, który za chwilę otworzy taki oddział senioralny, który w każdej chwili może stać się oddziałem zakaźnym. Czyli temat pandemii nie jest jeszcze zamknięty, panie dyrektorze, prawda? Wręcz przeciwnie.
To znaczy państwo, system zdrowia, a w naszym przypadku my, Ciechanowski Szpital, musimy być przygotowani na kolejną pandemię, bo ona się niestety zdarzy i tego jesteśmy pewni. Pytanie oczywiście, jaka to będzie skala, jaka będzie tego skala, kiedy to się wydarzy, ale ona musi się wydarzyć przy tym poziomie globalizacji, przy tym poziomie braków jakichkolwiek takich naturalnych barier, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się czynników chorobotwórczych. Wiemy, że coś takiego w przyszłości się wydarzy, stąd przestrzeń szpitala musi być na to przygotowana. Nie byliśmy na to przygotowani przed pandemią koronawirusa, natomiast teraz nauczeni potrzebami, które wtedy się pojawiły, zainwestowaliśmy w przestrzeń i myślę, że jesteśmy zdecydowanie lepiej przygotowani do tego, żeby od razu ruszyć, bez też, to, bo to najważniejsze, bo oczywiście szpital w czasie pandemii funkcjonował, zapewnił leczenie pacjentom z COVID-19, ale no niestety trzeba to przypomnieć i powiedzieć sobie, że ograniczyliśmy jednak leczenie pacjentów chorych na inne choroby, co było sytuacją dramatyczną.
I co podobno się teraz odbija.
I konsekwencje tego są cały czas widoczne i generalnie patrząc na statystycznie zdrowie społeczeństwa, ale też na funkcjonowanie szpitala, na pojawienie się nowych jednostek chorób, czy też takich form, czy też stadiów zaawansowania chorób, których lekarze do tej pory nie widzieli.
Panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie związane z tym blokiem, mianowicie czy już podziemia, podziemne przejście do pawilonu zakaźnego jest czynne?
Tak, nareszcie ta inwestycja też się zakończyła, to znaczy ono już jest czynne, jesteśmy w fazie odbioru formalnego, ale połączenie tych dwóch pawilonów, dawnego pawilonu płucnego i dawnego pawilonu zakaźnego funkcjonuje. Zresztą to też, z tym też była związana pewna zwłoka, jeśli chodzi o przeprowadzkę oddziału psychiatrycznego z Grędzic.
Przypomnę, dzisiaj moim i państwa gościem jest pan Andrzej Kamasa, dyrektor specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Panie dyrektorze, to były bardzo dobre wiadomości o darach, o inwestycjach, które zostały już zrealizowane. Ale ja powiem panu szczerze, że po wyborach samorządowych niedawnych goszczący tutaj starostowie mówią tak. Szczęśliwi ci starostowie, którzy szpitali nie mają.
Tak, pod tu już starosta ciechanowski może się naprawdę cieszyć.
Zdecydowanie. Powiat płoński bardzo zabiega teraz, żeby uzdrowić sytuację, powiat przasnyski i inne okoliczne. A zapytam, czy pan dyrektor jest szczęśliwy, no bo kieruje szpitalem wojewódzkim. Czy jednak zakres funduszy na inwestycje, na podwyżki jest tutaj większy?
Znaczy, trzeba rozgraniczyć kwestie inwestycji i kwestie bieżącego funkcjonowania. Niestety, bo szpital, no nie jesteśmy formalnie przedsiębiorstwem, ale w rozumieniu czysto ekonomicznym naszego funkcjonowania de facto jesteśmy przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwo powinno mieć tak wycenione swoje produkty, żeby je sprzedając, czyli my je sprzedajemy, bo to nie jest tak przecież, że leczenie jest bezpłatne. Ktoś za to płaci, tak? A płaci za to Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety płaci po swoich cenach, a nie po cenach realnych, czyli te ceny, które dzisiaj, czyli wycena tak zwana świadczeń, która proponowana jest szpitalom, jest w dużej mierze, szczególnie w tej szerokiej gamie świadczeń podstawowych, dalece odbiega od rzeczywistości, realnej rzeczywistości kosztowej. Także oddzielamy kwestię bieżącego funkcjonowania, bo ono jest przede wszystkim pokrywane przez, pozyskujemy środki na to z Narodowego Funduszu Zdrowia, z realizacji naszych kontraktów, umów z NFZ-em. Natomiast środki inwestycyjne pochodzą w większości, te, którymi my dysponujemy, nasz ciechanowski szpital, pochodzą w większości z samorządu województwa mazowieckiego. Nie ma co ukrywać, potencjał samorządu województwa mazowieckiego jest zupełnie inny niż potencjał poszczególnych powiatów, ale też trzeba wyraźnie powiedzieć, że samorząd województwa i radni, i zarząd, i też sam urząd, i dyrektorzy, czy Departamentu Zdrowia, czy Departamentu Inwestycji rozumieją potrzeby, doskonale rozumieją potrzeby systemu zdrowia i tego, że samorząd województwa jednak zarządza 26 jednostkami medycznymi, w tym kilkunastoma dużymi szpitalami wielospecjalistycznymi. I nasze potrzeby są doskonale rozumiane. Zresztą samorząd województwa rzeczywiście jest, trzeba to sobie też powiedzieć, jest, wydaje mi się, w tej chwili jedynym, mimo że do tego nie jest powołany jeszcze, niestety, to jest jedynym organem, który stara się zarządzać problemami medycznymi, leczeniem, realizacją problemów medycznych, które się pojawiają. No wystarczy tutaj wspomnieć o pomyśle marszałka województwa, zarządu województwa, utworzenia zespołu do spraw leczenia udaru niedokrwiennego metodą trombektomii, czyli tej mechanicznej, tego mechanicznego usuwania skrzepin z tętnic mózgowych czy szyjnych. A to była, to jest inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego, to jest program samorządu województwa mazowieckiego, który zdecydowanie poprawi jakość leczenia neurologicznego na całym Mazowszu. To nie jest inicjatywa państwa, to nie jest inicjatywa Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest inicjatywa tutaj samorządu województwa, który znów odczytał właściwie potrzebę zdrowotną. Udar niedokrwienny jest poważnym problemem społecznym. Mamy coraz więcej przypadków udaru niedokrwiennego, a konsekwencje udaru i leczenia niewłaściwego, czy nie najlepszymi metodami, czy w sposób opóźniony są niezwykle ciężkie i dla samego pacjenta, dla jego rodzin, ale gdzieś w konsekwencji również dla całego państwa, gospodarki.
Niedawno uczestniczyliśmy w otwarciu pracowni, panie dyrektorze.
To też chciałem na to wskazać, że to nie jest tak, że od po prostu mamy samorząd, który ma jakieś środki istotne, ale prowadzi mądrą politykę redystrybucji tych środków, których widzi ogromną wagę systemu zdrowia i w tym w ogromnym stopniu zastępuje państwo. Zresztą zostało to też udowodnione wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w roku 2019, w którym samorząd województwa mazowieckiego zaskarżył państwo polskie, jeśli chodzi o środki wydatkowane z samorządu województwa na funkcjonowanie szpitali. Już nie na inwestycje, ale na bezpośrednie funkcjonowanie szpitali. W tym wyroku Trybunał Konstytucyjny jasno określił rolę państwa w bieżącym finansowaniu szpitali. No, ten wyrok niestety nie został do tej pory zrealizowany, stąd wszystkie szpitale, w tym i wojewódzkie, i powiatowe, no, borykają się z dużymi problemami finansowymi. Tak naprawdę cały czas walczymy o płynność finansową, żebyśmy mogli spokojnie realizować nasze zobowiązania wobec i pracowników, i naszych dostawców.
To skoro jesteśmy przy sprawach finansowych, powiedzmy, panie dyrektorze, co z podwyżkami dla pracowników, kiedy one zostaną zrealizowane? Chciałabym też zapytać o aktualny dług szpitala, no i później też porozmawiać króciutko jeszcze o ważnych inwestycjach, które przed nami albo w trakcie.
Jeśli chodzi o podwyżki, to od kilku lat mamy w Polsce funkcjonującą ustawę o minimalnym wynagrodzeniu w poszczególnych zawodach medycznych, która umożliwia tak naprawdę rewaloryzowanie tych zarobków raz do roku. Rewaloryzacja następuje zawsze 1 lipca i od 1 lipca tak wszystkie wynagrodzenia zasadnicze zawodów medycznych, od lekarzy po sanitariuszy, na przykład w szpitalu ciekanowskim, staną podniesione około 12%. Więc to będzie istotna podwyżka, ale też istotna kwotowo dla szpitala. Tradycyjnie już jak co roku, mimo że to ma nastąpić za, nie wiem, 3 tygodnie już, to tradycyjnie szpitale, nie tylko ciekanowski, ale nie wiemy skąd i jak mamy pokryć wzrost kosztów pracy, bo jeszcze tej informacji Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia i Agencja Oceny Technologii Medycznych uprzejmie nie raczyła jeszcze przekazać dyrektorom szpitali, więc mamy wielką niewiadomą, jak pokryć wzrost kosztów pracy i czekamy na te informacje z dużą niecierpliwością, ale oczywiście te podwyżki zostaną wdrożone. Jeśli chodzi o duże inwestycje, to no, realizujemy w tej chwili dwie duże inwestycje, niezwykle istotne dla szpitala. Co ważne dla nas, wreszcie pojawiły się w tych inwestycjach środki nie tylko samorządu województwa mazowieckiego, bo pierwsza to jest inwestycja w przebudowę, rozbudowę, modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. Tutaj otrzymaliśmy 15 milionów środków z Ministerstwa Zdrowia w grudniu ubiegłego roku. Natomiast no, też muszę powiedzieć w ten sposób, że uratowaliśmy tę inwestycję, bo środki z Ministerstwa Zdrowia przewidywały tylko i wyłącznie realizację inwestycji w obrębie istniejącego SOR-u. To zdecydowanie za mało. Dawne przestrzenie, nasz szpital ma 40 lat. No, nikt nie planował takiego funkcjonowania SOR-u, takich wymagań, takich potrzeb zdrowotnych kiedyś. Dzisiaj są one zupełnie inne. Wiemy, szczególnie po pandemii, jak powinien funkcjonować SOR, jak mocno jest obciążony też szpitalny oddział ratunkowy naszego szpitala. Mówiliśmy o kryzysie, szczególnie szpitali powiatowych, my to coraz bardziej odczuwamy, a tym pierwszym miejscem, w którym to odczuwamy, to jest zwiększona liczba pacjentów, która pojawia się na naszym SOR-ze. Potrzebujemy przestrzeni, stąd na szczęście samorząd województwa mazowieckiego wsłuchał się w nasze prośby, że ten projekt trzeba uratować, czyli zrealizować w sposób efektywny tę inwestycję, czyli mieć również środki na jego rozbudowę. Otrzymaliśmy te środki, opracowaliśmy koncepcję rozbudowy. Może się jeszcze w czerwcu udają Państwu zaprezentować. W tej chwili opracowujemy projekt wykonawczy. Jeszcze w tym roku przystąpimy do wyłonienia już twardego wykonawcy, który wejdzie z tą przysłowiową łopatą na plac budowy. Druga inwestycja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, generalnie w energochłonność, w ograniczenie energochłonności naszego szpitala. Znów nie mogłaby się udać bez środków samorządu województwa mazowieckiego, który nas w tym zakresie wspiera i ratuje nam też inwestycję, o której myśleliśmy w roku 2018 i aplikowaliśmy o te środki do NFOŚiGW w 2018. No, podpisaliśmy umowę dopiero w roku 2023. Stąd też niezwykle potrzebne wsparcie samorządu województwa mazowieckiego. To bardzo potrzebna inwestycja, no bo oczywiście mury nie leczą, ale mamy 40-letni szpital ze starą infrastrukturą, która potrafi wpłynąć bardzo negatywnie na funkcjonowanie szpitala przez swoje liczne awarie. Dzięki tej inwestycji mam nadzieję, że poprawimy całą gospodarkę wodną, centralne ogrzewanie, docieplimy budynek.
No i też wizualnie
chyba się zmieni. Nareszcie, no, moje marzenie, że po prostu nasz szpital nie straszył tą swoją szarą bryłą, więc myślę, że w ciągu za dwa lata nie będziemy już straszyć.
Panie dyrektorze, wyglądem. A gdybym zapytała w odniesieniu do tych dwóch najważniejszych inwestycji, najważniejsza zmiana, jeśli chodzi o SOR i najważniejsza zmiana, jeśli chodzi o termomodernizację
etapami? Jeśli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, to są dwie najistotniejsze zmiany i po to robimy tę inwestycję. Przede wszystkim pojawi się przestrzeń do oczekiwania pacjenta. Duża przestrzeń. Nasz SOR przyjmuje około 150 pacjentów na dobę. To jest bardzo duża liczba pacjentów. Ci pacjenci muszą mieć dużą przestrzeń do oczekiwania. Dwa, wydzielimy wreszcie w sposób faktyczny ścieżkę pacjentów, którzy trafiają na SOR przywożeni w stanach nagłych przez zespoły ratownictwa medycznego, a pacjentów, którzy przychodzą, też wymagają pomocy sorowskiej lub nie i wtedy będą kierowani do POZ-u albo do nocnej świątecznej pomocy lekarskiej, no ale przychodzą ze swoim problemem medycznym na sami osobiście. No i ta ścieżka tych dwóch grup pacjentów musi być faktycznie wydzielona. I to są dwie istotne zmiany, jeśli chodzi o SOR. Oczywiście faktycznie spowoduje ta inwestycja, doprowadzi do tego, że szpitalny oddział ratunkowy zostanie powiększony o ponad 1000 metrów kwadratowych. I też architektonicznie może to będzie dość ciekawe rozwiązanie, ale zobaczymy, jak i Państwo zobaczycie.
Zobaczymy
jak
na to, pierwszych prezentacjach.
Dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o inwestycję, którą realizujemy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ta najważniejsza kwestia to jest to, czego w ogóle nie zobaczymy. Czyli inwestycje w naszą infrastrukturę wodną, infrastrukturę centralnego ogrzewania. No, zobaczymy nową kolorystykę ścian szpitala, no ale to jest też ważne, ale
to,
co jest najważniejsze, to jest dla nas to, co będzie w ziemi i na to ten szpital czeka też już kilkanaście lat, żeby dokonać istotnych remontów w infrastrukturę, która jest niezwykle istotna dla naszego funkcjonowania.
Panie dyrektorze, to przed rozpoczęciem tych ważnych inwestycji szpital zaprezentuje się już w sobotę na Mazopikniku w Opinogórze.
Tak jest.
Niedaleko, bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Chętnie tam uczestniczymy w różnych wydarzeniach. Co pokaże nasza placówka?
No tak, to już serdecznie zapraszam na sobotę do Opinogóry. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Też ważna rzecz, mówiliśmy o samorządzie województwa, o inwestycjach w zdrowie, ale nie powiedziałem, a to się wiąże z Mazopiknikiem, o inwestycjach w profilaktykę. Samorząd województwa realizuje mnóstwo programów profilaktycznych, między innymi temu i programom profilaktycznym różnych chorób i promocji zdrowia służy również miasteczko zdrowia, które będzie funkcjonować w Opinogórze w czasie tego Mazopikniku. w którym będą nasi pracownicy, nasi lekarze, nasze pielęgniarki, nasi ratownicy medyczni. Czego możemy oczekiwać w samym miasteczku? Na pewno zajmiemy się edukacją dotyczącą zaburzeń odżywiania i uzależnień. Na pewno będziemy mogli wykonać sobie podstawowe badania poziomu glukozy, cholesterolu, ale też również zadbamy o panów, bo będziemy wykonywać testy PSA, czyli w profilaktyce istotne informacje będzie można dzięki temu uzyskać w profilaktyce raka prostaty. Wyliczymy państwu indeks BMI, będziemy mogli wykonać EKG i uzyskać też bezpośrednią poradę lekarską, bo jeden z lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którą prowadzi szpital, będzie również obecny podczas pikniku, będą fizjoterapeuci, również będziemy i zawsze na mazopikniku i w tych miasteczkach zdrowia zawsze kładziemy istotny nacisk na edukację dotyczącą transplantologii. Też bardzo ważna kwestia, ostatnio była konferencja bardzo ciekawa w naszej wyższej uczelni na Wydziale Zdrowia dotycząca transplantologii. O tym też będziemy chcieli mówić. Oczywiście nasi ratownicy będą prezentować i uczyć pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokażemy ambulans wszystkim, którzy będą chcieli go zobaczyć. Będziemy prowadzić edukację zdrowotną w zakresie raka piersi, raka szyjki macicy, no i generalnie edukację zdrowotną.
A chętnych nie brakuje na takie badania od pierwszych minut tak naprawdę otwarcia miasteczka do ostatnich minut. Kolejka jest
tak,
niekończąca
jest zawsze,
się.
Jest, a miasteczko będzie funkcjonować od 11 do 18.
Gorąco państwu polecamy te wydarzenia. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za przedstawienie nam bieżących informacji o działalności Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Jak słyszymy, będą ważne inwestycje, proszę państwa. SOR-y to jest coś niezwykle ważnego teraz w strukturach placówek medycznych, a więc ta dobra informacja nas bardzo cieszy. Pan Andrzej Kamasa, dyrektor Szpitala Ciechanowskiego, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo, panie redaktor.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Togarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu już w najbliższy poniedziałek.